Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksima, przed nami kolejne wydanie Pogotowie Radiowego. Dziś w programie powiemy o świadczeniach i ubezpieczeniach społecznych, między innymi będziemy przypominać o prawie do zasiłku opiekuńczego na dzieci. W związku z pandemią przysługuje on od 1 do 27 lutego. Będzie też o programie 500+ i o składaniu wniosków na nowy okres świadczeniowy. Dobre wieści mamy też dla emerytów i rencistów, powiemy o waloryzacji, a także o rozliczeniach dodatkowych przychodów pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów z ZUS. Nie zabraknie też istotnych kwestii dotyczących ważnych terminów dla przedsiębiorców. A na zakończenie programu będzie też o wsparciu dla gmin, tych, które w ubiegłym wieku miały na swoim terenie tak zwane PGR-y. Trwa nabór wniosków na dofinansowanie różnych inwestycji. Zanim jednak zaczniemy, jeszcze kilka słów o programie, możliwości kontaktu 815 33 11 11. To numer, pod którym przyjmujemy od Państwa zgłoszenia. Telefon czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także można w dowolnej chwili usiąść, zadzwonić i powiedzieć nam o swoim problemie, czy też zadać pytanie ekspertom, bo to program prewencyjno-informacyjny, mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości, by wiedzieć więcej, zapobiegać, unikać zagrożeń. Ale nie zapominamy też o innych ważnych kwestiach. Prezentujemy organizacje pożytku publicznego i zachęcamy Państwa do ich wspierania. Organizacji, które między innymi pomagają potrzebującym ludziom i zwierzętom, wspierają kulturę lub uzdolnionych sportowców czy artystów. Pomagamy w sprawach urzędowych i społecznych, jeżeli mają Państwo jakiś problem, chociażby z przykładową reklamacją wadliwego towaru, uzyskaniem należnego odszkodowania, albo ktoś po prostu wprowadził Państwa w błąd, na przykład nieuczciwy akwizytor. Między innymi w takich sprawach także można się z nami kontaktować. Każde zgłoszenie zostanie odsłuchane, odczytane, po czym odzwaniamy i zastanawiamy się, czy jak możemy Państwu pomóc. Można do nas dzwonić, ale także pisać i pocztą tradycyjną, i mailowo. Wszelkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też jest archiwum audycji. Pogotowie radiowe do 13:00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Rozpoczynamy od dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje w związku z pandemią. Komu o tym regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, Małgorzata Korba?
Co prawda jest już druga połowa lutego, ale być może jeszcze nie wszyscy rodzice wiedzą o tym, że mogą w lutym, do 27 lutego włącznie, korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, czyli z tego świadczenia, które przysługuje, gdy trzeba zostać z dzieckiem w domu, kiedy jego szkoła, przedszkole czy żłobek lub inna placówka oświatowa są zamknięte w związku z COVID-19. Ten zasiłek przysługuje także w sytuacji tzw. nauki hybrydowej, czyli wtedy, kiedy dziecko musiało zostać w domu, dlatego że na przykład jego klasa czy grupa były na nauczaniu zdalnym. Oczywiście dodatkowy zasiłek opiekuńczy zależy, tak jak i poprzednio, od ubezpieczenia chorobowego, czyli mogą z niego korzystać tylko ci rodzice, którzy opłacają składkę chorobową. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można otrzymać na opiekę nad dzieckiem poniżej 8 roku życia, a także na opiekę nad dzieckiem starszym, jeżeli ma ono odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie nie należy się natomiast w sytuacji, kiedy potomkiem może się zająć drugi opiekun. Będzie to na przykład rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, albo taki, który jest po prostu bezrobotny.
Jakie dokumenty są potrzebne, by starać się o zasiłek opiekuńczy?
Do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie potrzebne oświadczenie rodzica, żaden inny dokument. Takie oświadczenie należy wypełnić i przesłać swojemu pracodawcy, a jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowie zlecenia i płacimy dobrowolną składkę chorobową, to oświadczenie w sprawie zasiłku przekazujemy zleceniodawcy. Opiekun, który prowadzi własną działalność gospodarczą, własną firmę, takie oświadczenie składa bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i tutaj ma możliwość przesłania oświadczenia przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia dla wszystkich rodziców i opiekunów publikujemy na naszej stronie internetowej, stamtąd można go pobrać, wydrukować i wykorzystać w kontakcie z pracodawcą. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy pieczy, przypominam, wynosi 80% liczonych ze średniej z wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy, czyli tak jak zwykły zasiłek opiekuńczy. Oczywiście jest to jego miesięczna wartość. Nie ma jakiegoś konkretnego terminu w sprawie przesłania wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy do pracodawcy czy do ZUS-u, ale zachęcam, żeby zrobić to jak najszybciej, ponieważ od terminu złożenia wniosku w postaci oświadczenia zależy termin wypłaty tego zasiłku.
I pozostajemy w temacie świadczeń i rodziców. Od tego roku są zmiany w przyznawaniu świadczenia 500+. Przypomnijmy, jakie są zasady.
Od tego roku to Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się wnioskami o 500+ na dzieci, czyli o świadczenia Rodzina 500+. Od stycznia zaczęliśmy przyjmować wnioski o 500+ na nowonarodzone dzieci. Natomiast już od 1 lutego przyjmujemy wnioski od wszystkich pozostałych rodziców o świadczenie 500+ na nowy okres wypłat. Nowy okres świadczeniowy, czyli ten, który zaczyna się w czerwcu 2022 roku, a kończy w maju 2023 roku. Przypominam tutaj, że jeżeli ktoś pobiera już świadczenie 500+ od gminy, od ośrodka pomocy społecznej czy ośrodka pomocy rodzinie i takie wypłaty ma przyznane do końca maja tego roku, to nie powinien składać drugiego wniosku o 500+ na ten sam okres wypłat. Może natomiast złożyć już wniosek na nowy okres świadczeniowy, czyli ten, który zaczyna się w czerwcu 2022 roku. Przypominamy, że wnioski przyjmujemy tylko drogą elektroniczną, tylko przez internet, czyli można je złożyć przez portal Empatia, przez bankowość elektroniczną swojego banku albo przez platformę usług elektronicznych ZUS. Tylko te trzy drogi są możliwe, nie przyjmujemy papierowych wniosków.
O jakich terminach muszą pamiętać rodzice w przypadku 500+?
Ze zgłoszeniem nie trzeba się wcale spieszyć, dlatego że wystarczy złożyć wniosek do końca kwietnia i wtedy wypłata 500+ będzie gwarantowana już w czerwcu, czyli ciągłość wypłat 500+ zostanie w takiej sytuacji zachowana. Status swojego wniosku o 500+ można także sprawdzić przez platformę usług elektronicznych ZUS. To tam pojawiają się informacje o przyznaniu świadczenia, tam również umieszczamy ewentualne prośby o uzupełnienie wniosku, jeżeli jakiegoś dokumentu brakuje, albo jeżeli pojawiły się przy rozpatrywaniu wniosku jakieś wątpliwości. Jeżeli taki nowy dokument czy nowa prośba pojawi się w PUE ZUS do rodzica, to rodzic otrzymuje dodatkowe powiadomienie SMS-em lub e-mailem na numer telefonu i adres, który rodzic sam podał nam we wniosku o 500+. Jak na razie obserwujemy, że rodzice radzą sobie całkiem dobrze z wypełnianiem elektronicznych wniosków o 500+, bo większość z nich robiła to przez internet również w poprzednich latach. Natomiast zauważamy też, że niektórzy błędnie składają wniosek do ZUS na stary okres świadczeniowy. Chodzi mi tutaj o rodziców, którzy już teraz pobierają 500+, przyznane do końca maja przez gminy i nadal wypłacane przez gminy. Taki rodzic nie powinien składać nowego wniosku na ten sam okres świadczeniowy, czyli na okres 2021-2022, bo to świadczenie już pobiera. W kreatorze wniosku w platformie usług elektronicznych ZUS wyświetla się powiadomienie w tej sprawie, mimo to niektórzy składają wnioski, które dublują się z okresem już wypłacanego świadczenia. Nie należy tego robić, bo oczywiście jeśli ktoś już pobiera świadczenie 500+ na ten bieżący okres, to nie dostanie od ZUS-u kolejnego świadczenia na ten sam okres.
A już po przerwie powiemy m.in. o tegorocznej waloryzacji emerytur i rent.
Pogotowie radiowe.
No teraz coś nie tylko dla emerytów i rencistów. Zaczniemy od waloryzacji.
Już wiemy, jak od marca wzrosną emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ minister rodziny opublikował tegoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. W tym roku wyniesie on 107%, co oznacza, że każde świadczenie długoterminowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca wzrośnie równo o 7%. Waloryzacja jest przeprowadzana na kwotach brutto świadczeń, co znaczy, że bierzemy pod uwagę uwagę kwotę emerytury czy renty brutto z końca lutego 2022 roku i tę kwotę mnożymy przez 7%. W ten sposób otrzymujemy kwotę brutto świadczenia obowiązującą od 1 marca. Na przykład, jeżeli w lutym emerytura wynosi 2000 zł brutto, to w marcu wzrośnie ona o 140 zł brutto, bo właśnie taki wzrost powoduje wskaźnik waloryzacji procentowej. W sprawie waloryzacji nie trzeba składać do ZUS-u żadnych wniosków. Ona jak zwykle odbywa się z automatu. Każdy emeryt i rencista otrzyma od nas również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Taką wysyłkę będziemy realizowali od kwietnia. Jeżeli ktoś będzie potrzebował wcześniej takiej informacji, to oczywiście będzie mógł ją otrzymać w placówce ZUS-u, ale zachęcamy do tego, żeby pobrać ją ze swojego konta na platformie usług elektronicznych ZUS, bo w tych pandemicznych okolicznościach lepiej uzyskać taką informację przez internet. W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, czyli to są emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, także dodatki do tych świadczeń, w tym najpopularniejszy dodatek pielęgnacyjny, także dodatek dla sierot zupełnych. Waloryzacji podlegają również świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne czy świadczenia Mama 4+. Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia długoterminowe przyznane do końca lutego 2022 roku.
O ile wzrosną emerytury, renty od 1 marca?
W związku z waloryzacją wzrasta m.in. minimalna emerytura od 1 marca. Taką minimalną emeryturę, przypomnę, otrzymują osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają za to długi staż ubezpieczeniowy, bo kobieta co najmniej 20 lat, a mężczyzna co najmniej 25 lat. Od 1 marca minimalna emerytura gwarantowana będzie wynosiła 1338 zł i 44 grosze brutto. To jest o niemal 88 zł więcej niż dotychczas. Do tej samej kwoty wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003 zł i 83 grosze brutto. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350 zł i 70 groszy, a dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił ponad 256 zł. Tak jak i w ostatnich latach, w kwietniu nasi emeryci i renciści otrzymają także dodatkową kwotę do swoich świadczeń, tak zwaną trzynastkę. W tym roku emerytura minimalna wynosi 1338 zł i 44 grosze brutto, w związku z tym tyle właśnie będzie wynosiła tegoroczna trzynastka. To jednorazowe świadczenie pieniężne będziemy wypłacać każdej osobie, która będzie miała prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń emerytalno-rentowych na 31 marca. I trzynastki, tak jak zwykle, wypłacimy bez składania wniosków. Każdy otrzyma swoją trzynastkę razem z emeryturą, rentą za kwiecień, czyli w swoim standardowym terminie płatności. Będzie to jeden przekaz pieniężny bądź jeden przelew pieniężny, tyle że po prostu zwiększony o trzynastkę.
Jeszcze przypomnijmy o terminach rozliczeń dodatkowych przychodów pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów z ZUS w lutym.
Luty to jest specyficzny miesiąc w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w związku z różnego rodzaju rozliczeniami dla emerytów i rencistów. Po pierwsze, przesyłamy emerytom i rencistom, a także osobom pobierającym zasiłki, informacje o ich dochodach osiągniętych z ZUS w 2021 roku. Są to informacje podatkowe, a więc krótko mówiąc PIT-y. Wysyłkę PIT-ów za rok ubiegły już zakończyliśmy, więc każdy powinien już swoje rozliczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymać. Oprócz rozliczeń podatkowych, luty jest także w ZUS-ie miesiącem rozliczeń przychodu pracujących emerytów i rencistów z samym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. To jest zupełnie osobne rozliczenie, nie ma nic wspólnego z Urzędem Skarbowym. Chodzi o to, że pracujący emeryci i renciści muszą pilnować limitu swoich przychodów, dodatkowych przychodów, bo przekroczenie pewnych kwot powoduje odpowiednio zmniejszenie bieżącego świadczenia albo zawieszenie jego wypłaty. Takiego rozliczenia dokonujemy raz do roku i dotyczy ono wyłącznie osób pobierających renty, a także osób, które pobierają wcześniejsze emerytury i jeszcze nie skończyły powszechnego wieku emerytalnego. Tacy pracujący emeryci i renciści powinni do końca lutego przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku. I oczywiście w tych zaświadczeniach powinno znaleźć się rozbicie przychodów na poszczególne miesiące. Na tej podstawie sprawdzamy, czy taki pracujący emeryt rencista nie przekraczał ustawowych limitów, a jeżeli przekroczył, to o ile. I na tej podstawie rozliczamy jego świadczenie za rok ubiegły. Podkreślam raz jeszcze, to nie jest rozliczenie z Urzędem Skarbowym, to jest rozliczenie przychodów z samym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Takie rozliczenie nie dotyczy natomiast emerytów, którzy skończyli już powszechny wiek emerytalny. Jeżeli emerytka ma już skończone 60 lat, a emeryt skończone 65 lat, to może dorabiać do swojego świadczenia bez ograniczeń i taki emeryt nie musi powiadamiać ZUS-u o dodatkowych przychodach, ani nie musi z tych przychodów się z ZUS-em rozliczać. Wyjątkiem są te osoby, które skończyły wiek emerytalny w 2021 roku. Muszą rozliczyć się z ZUS-em z przychodów dodatkowych za te miesiące, kiedy jeszcze nie miały skończonego wieku emerytalnego.
Po zmianach podatkowych od nowego roku wysokość wypłacanych emerytur brutto nie zmieniła się, natomiast zmieniła się wysokość netto, stąd też zwrot nadpłaconego podatku. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zwrot tego nadpłaconego podatku za styczeń dla osób, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe powyżej kwoty 4921 zł brutto?
Przypomnę, że osoby, które pobierają emerytury, rentę w wysokości do 4920 zł brutto miesięcznie, już od stycznia pobierają nieco wyższe świadczenia na rękę i ma to związek właśnie ze zmianami podatkowymi Polskiego Ładu. W przypadku osób z wyższymi świadczeniami brutto, te kwoty w styczniu były nieco niższe. Ale w lutym znacząca część tych świadczeniobiorców otrzymuje wyrównania nadpłaconego podatku za styczeń. Chodzi tutaj konkretnie o osoby, które pobierają emerytury, renty w przedziale od 4921 zł do 12800 zł brutto. Takie osoby w lutym otrzymują wyższe przelewy i przekazy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właśnie przez to, że oprócz co miesięcznej emerytury i renty otrzymują zwrot nadpłaconego podatku za styczeń. W województwie lubelskim takich osób, takich świadczeniobiorców jest 12 900, a łączna kwota zwrotów podatku za styczeń, jakie otrzymają, wyniesie 1 300 000 zł. Te pierwsze wyrównania trafiły do uprawnionych osób już na samym początku lutego, dlatego że mamy różne terminy płatności świadczeń i każdy otrzymuje wyrównanie dokładnie w tym terminie, w którym otrzymuje co miesięczną emeryturę, rentę. Żadnych wniosków w tej sprawie nie trzeba składać do ZUS, ponieważ wypłaty wyrównań nadpłaconego podatku odbywają się z urzędu. To wszystko sprawia, że dla osób, które pobierają świadczenia od 4921 zł do 12800 zł brutto miesięcznie, zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu są neutralne finansowo dla bieżących wypłat świadczeń tej właśnie grupy świadczeniobiorców. Jedynie w przypadku świadczeń, które miesięcznie przekraczają 12 800 zł brutto, Polski Ład jest niekorzystny finansowo, bo te osoby płacą co miesięcznie nieco wyższy podatek niż w ubiegłym roku. Tak jak powiedziałam, tych świadczeń jest w skali całego kraju bardzo niewiele. Wśród świadczeniobiorców ZUS jest to około 460 osób w całej Polsce.
O ważne daty i dokumenty od przedsiębiorców też jeszcze podpytamy.
Pogotowie radiowe.
Jakie daty, terminy są ważne dla przedsiębiorców po zmianach, które zostały wprowadzone w nowym roku?
Ustawa zwana Polskim Ładem spowodowała nie tylko zmiany w wysokości i sposobie obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców. Zmieniła również kwestię rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli chodzi o wszystkie składki, czyli także te na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itd. Zmieniły się terminy rozliczania i opłacania składek oraz jest teraz obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych dla wszystkich przedsiębiorców. Płatnicy składek rozliczali się z ZUS za grudzień w styczniu jeszcze w starych terminach, czyli do 5, 10 czy 15 dnia miesiąca. Natomiast składki za styczeń, które rozliczają w lutym, opłacają już w nowych terminach. Jednostki samorządowe, zakłady budżetowe rozliczyły składki do 5 lutego, czyli tak jak na starych zasadach. datach, natomiast dwa kolejne terminy płatności zmieniły się. Do 15 dnia miesiąca opłacają i rozliczają teraz składki ci płatnicy składek, którzy mają osobowość prawną, czyli chodzi tutaj m.in. o spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje. Ten termin płatności za styczeń już minął. Natomiast największa grupa przedsiębiorców z województwa lubelskiego to są jednoosobowe firmy. Jednoosobowe firmy mają zmieniony termin płatności składek. One rozliczają się teraz do 20 dnia następnego miesiąca, czyli składki za styczeń powinny rozliczyć i opłacić do 21 lutego, ponieważ 20 lutego wypada niedziela. Oprócz jednoosobowych firm w tym terminie płatności rozliczają się za styczeń także inne podmioty, które nie mają osobowości prawnej. Będą to więc również spółki osobowe, spółki jawne, partnerskie, komandytowe czy komandytowo-akcyjne. Te nowe terminy płatności będą utrzymane również w kolejnych miesiącach.
A co jest ważne, jeżeli mówimy o dokumentach rozliczeniowych przedsiębiorców, bo to też są zmiany?
Kolejna ważna zmiana wynikająca z Polskiego Ładu dotyczy dokumentów rozliczeniowych. Obecnie muszą je składać co miesiąc wszyscy przedsiębiorcy, włączając w to także te osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i które płacą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Po raz pierwszy składają takie dokumenty za styczeń właśnie w lutym. Termin przekazania dokumentów jest taki sam jak termin opłacania składek. Jednoosobowe firmy, a także ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają składki za nie więcej niż 5 osób, mogą składać dokumenty rozliczeniowe w formie papierowej, czyli mogą je przynieść do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Mogą je również wysłać do nas pocztą i będzie się wtedy liczyła data stempla pocztowego na korespondencji. Kolejna możliwość to przesłanie takiej dokumentacji drogą elektroniczną. Mali płatnicy składek mogą korzystać na przykład z aplikacji e-płatnik w platformie usług elektronicznych ZUS. Więksi wybierają zazwyczaj program płatnik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dla firm instrukcję, jak prawidłowo wypełnić te nowe deklaracje rozliczeniowe. Ich wzory i przykłady umieściliśmy na www.zus.pl. A w razie pytań zachęcamy płatników do kontaktu z konsultantami ZUS-u pod numerem telefonu 22 290 55 00. Ponieważ zbliża się termin rozliczenia dla jednoosobowych firm, a to będzie pierwszy raz, kiedy firmy płacą składkę zdrowotną według nowych zasad wynikających z Polskiego Ładu, to przypominam, że na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest specjalny kalkulator, w którym przedsiębiorca może policzyć samodzielnie wysokość nowej składki zdrowotnej. Wystarczy, że wskaże okres, za który chce policzyć składkę, wskaże swoją formę opodatkowania działalności gospodarczej i ewentualnie dodatkowe dane, o które poprosi kalkulator. Jest to bardzo szybkie i wygodne narzędzie, więc zachęcamy do korzystania z niego.
O czym mówiła Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, a więcej informacji znajdziemy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zus.pl.
Pogotowie radiowe.
Na zakończenie jeszcze mamy informacje o naborach wniosków o dofinansowanie. W latach 90. ubiegłego wieku gminy, na terenie których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne, PGR-y, zostały pozostawione bez pomocy. To tak zwane gminy po-PGR-owskie. Obecnie mają szansę na rozwój i otrzymać finansowe wsparcie. Do podziału jest 2,5 miliarda złotych. Obecnie trwa nabór wniosków na dofinansowanie do różnego rodzaju inwestycji, m.in. kanalizacji czy remontu dróg. Każdy z samorządów może złożyć nawet 2 wnioski, mówi dyrektor Lubelskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Kamila Grzywaczewska.
Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i w trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne na obszarze, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i posiadające wydany po 1 stycznia 2020 roku dokument w którym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa potwierdził, że na terenach funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. I w czasie trzeciej tej edycji wnioskodawcy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie. I gminy mogą złożyć taki wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 miliony złotych. I drugi wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 milionów złotych. Natomiast pozostali wnioskodawcy, i tutaj mówimy o powiatach, o związkach międzygminnych i związkach powiatowo-gminnych, mogą złożyć także maksymalnie dwa wnioski, natomiast wartość dofinansowania pierwszego wniosku nie może przekroczyć 2 milionów, a drugiego wniosku nie może przekroczyć 8 milionów. Tutaj wysokość udziału własnego w tej trzeciej edycji PGR to jest minimum 2% wartości inwestycji i wnioski można składać m.in. na dofinansowanie do budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych, budowy lub modernizacji infrastruktury turystycznej, infrastruktury sportowej, rewitalizacji budynków, budynków zdegradowanych, przemysłowych, również budowy i organizacji parków naukowo-technologicznych, modernizacji kanalizacji deszczowej, rewitalizacji obszarów miejskich. I chciałam też powiedzieć, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydał już 45 opinii, w tym na dzień dzisiejszy 12 do starostw powiatowych i 33 do gmin. I nadal te wnioski do nas wpływają i właśnie ten Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Poszczególne samorządy organizują spotkania z mieszkańcami w sprawie najpilniejszych potrzeb, by je zrealizować, dofinansować. I to właśnie w urzędach gminy warto je zgłaszać. Szczegóły dotyczące rodzaju inwestycji, zasad przyznawania dofinansowania i form składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.